Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież modli się za ofiary katastrofy budowlanej w Neapolu.
Traktat o zakazie posiadania broni nuklearnej to nie przejaw idealizmu, ale budowanie nowej mentalności, uważa wieloletni przedstawiciel Watykanu w ONZ.
Apelem o przekazywanie wiary zakończył się w Fuldzie Kongres Forum Katolików Niemieckich.
Witamy 10 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
O szczególnej modlitwie i błogosławieństwie papieża jako znaku jego duchowej bliskości kardynał sekretarz stanu zapewnia w telegramie kondolencyjnym rodziny ofiar i poszkodowanych z zawalonego budynku w Torre Annunziata koło Neapolu. Szczególne współczucie wyraża bliskim dwojga dzieci, które zginęły w tej katastrofie.
Do tragedii doszło w miniony piątek. W jej wyniku śmierć poniosło 8 osób, w tym rodzeństwo w wieku 8 i 11 lat. Proboszcz parafii, na terenie której stał zawalony budynek, wezwał wiernych do pojednania, aby ta sytuacja nie powodowała dodatkowych napięć i niepokojów. Zachęcił także do nietracenia nadziei i do dbania o swoje budynki, które często są mocno zniszczone.
Biskupi ze Stanów Zjednoczonych i Europy z nadzieją podchodzą do ONZ-owskiego traktatu o zakazie broni atomowej. Głosowały za nim 122 kraje, jednakże międzynarodową konferencję, na której wynegocjowano i przyjęto traktat, zbojkotowały wszystkie państwa, które posiadają arsenał nuklearny.
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju przy Episkopatach USA i Europy już w ubiegły czwartek wydali wspólne oświadczenie, w którym wzywali do przyjęcia tego traktatu. Teraz, pomimo ograniczonego zasięgu jego obowiązywania, wyrażają zadowolenie, iż został przyjęty, przekonani, że to pierwszy krok do całkowitej eliminacji arsenałów jądrowych. Mówi arcybiskup Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Europejskiej Komisji Justitia et Pax.
W każdym razie jest to pierwszy od 20 lat wiążący traktat wielostronny o rozbrojeniu nuklearnym we współczesnym świecie i przy istniejących w nim wielorakich zagrożeniach. Doktryna odstraszenia nuklearnego nie jest adekwatną reakcją. Trzeba pamiętać, jakie mogłyby być konsekwencje użycia broni atomowej i jak drogi jest ich rozwój. Aktualnie wszystkie kraje, których powinien dotyczyć ten traktat, a zatem USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna, zaangażowały się w bardzo kosztowny proces modernizacji swego uzbrojenia. Same Stany Zjednoczone w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczą na to 400 miliardów dolarów. Inni czynią mniej więcej to samo. Pokazuje to, że wszystkie te kraje nadal chcą trwać w logice wzajemnego odstraszania. Nie są gotowe na ograniczenie swego nuklearnego arsenału. To też tłumaczy, dlaczego nie wzięły one udziału w konferencji.
Prace nad ONZ-owskim traktatem o zakazie posiadania broni nuklearnej była też zaangażowana Stolica Apostolska. Na znaczenie tego dokumentu wskazuje arcybiskup Silvano Tomasi, wieloletni przedstawiciel Watykanu przy ONZ-owskich agendach w Genewie.
Od kilku już lat różne państwa, w tym Stolica Apostolska, zabiegają o wprowadzenie zakazu nie tylko używania, ale i posiadania broni nuklearnej. Inicjatywa ta nabrała przyspieszenia po spotkaniu wiedeńskim w 2014 roku, kiedy papież Franciszek w skierowanym na nie przesłaniu podkreślał, że uzależnianie własnego bezpieczeństwa od broni atomowej jest po prostu nierozsądne. Oczywiście kraje, które posiadają arsenał nuklearny, traktują ten traktat jako gest dość idealistyczny. Pamiętajmy jednak, że w przypadku innego rodzaju uzbrojenia, takiego jak broń chemiczna, biologiczna, kasetowa czy miny przeciwpiechotne, udało się doprowadzić do zakazu ich używania na mocy międzynarodowych konwencji, choć wcześniej istniała w tym zakresie próżnia prawna. Widzimy zatem, że rodzi się pewna mentalność, która z czasem może przekonać, iż nasze bezpieczeństwo nie opiera się na posiadaniu broni atomowej, lecz na tym, żeby żaden kraj jej nie posiadał.
Motu proprio summorum pontificum było nie tylko pojednawczym gestem względem lefebrystów, ale miało doprowadzić do współistnienia w kościele obu form rytu rzymskiego. Przypomina o tym z okazji 10. rocznicy ogłoszenia tego dokumentu sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei, która zajmuje się zarówno dialogiem z lefebrystami, jak i wiernymi korzystającymi z przedsoborowej liturgii. To właśnie Benedykt XVI 7 lipca 2007 roku zezwolił na jej powszechne sprawowanie.
Arcybiskup Guido Pozzo zaznacza, że Benedyktowi XVI nie chodziło o uniformizację liturgii. Przypomniał on jedynie, że stara liturgia nigdy nie została przez sobór unieważniona. Postulowane przez papieża seniora współistnienie obu form i ich pojednanie znajduje mocne uzasadnienie w historii Kościoła, gdzie zawsze istniała wielość obrządków, a nawet wariantów rytu rzymskiego.
Zdaniem arcybiskupa Pozzo przez ostatnie 10 lat Kościół bardziej zdał sobie sprawę z tego bogactwa i należy to do pozytywnych owoców motu proprio. Inną pozytywną konsekwencją jest osłabienie wzajemnej nieufności między środowiskami przywiązanymi do różnych form obrządku rzymskiego. Najwięcej liturgii w formie przedsoborowej jest sprawowanych we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Tam też owoce motu proprio są najbardziej znaczące. Pozytywną niespodzianką jest natomiast zainteresowanie dawną liturgią na Dalekim Wschodzie i w Europie Wschodniej, dodaje sekretarz Watykańskiej Komisji. Przyznaje on, że w niektórych diecezjach realizacja papieskich postanowień napotkała na pewne problemy. Wynikały one z niewystarczającej liczby księży umiejących sprawować Eucharystię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a niekiedy również z uprzedzeń o charakterze ideologicznym czy duszpasterskim. Z drugiej strony niektórzy biskupi zarzucają wiernym, którzy uczęszczają na takie liturgie, że nie angażują się w życie kościoła lokalnego.
Apelem o zaangażowane przekazywanie wiary zakończył się wczoraj w Fuldzie przy grobie patrona Niemiec świętego Bonifacego 17. Kongres Wiary organizowany przez Forum Katolików Niemieckich. W spotkaniu wzięło udział około 1300 uczestników, w tym kardynał Paul Cordes, biskup Ratyzbony Rudolf Foderholzer i publicysta Peter Zeewald.
W specjalnej rezolucji uczestnicy zaapelowali do dorosłych, by byli oni wzorem dla młodych ludzi. Młodzi potrzebują wiarygodnych przykładów chrześcijan, którzy z entuzjazmem wskażą im, jaką moc ma wiara i ile dobra można przez nią przekazać drugiemu człowiekowi. Kardynał Paul Cordes wezwał uczestników kongresu do nowej ewangelizacji w swoim otoczeniu. W innym miejscu rezolucja kongresu ubolewa nad dehumanizacją płciowości przez pornografię i wczesną edukację seksualną. Pornografia w epoce cyfrowej stała się masowo dostępnym dobrem konsumpcyjnym, które prowadzi do poniżenia godności człowieka, czytamy w dokumencie. Nawiązując do ostatniej decyzji Bundestagu o rozszerzeniu definicji małżeństwa dla osób tej samej płci, biskup Rudolf Foderholzer zachęcił do dawania świadectwa o wyzwalającej sile sakramentalnego małżeństwa kobiety i mężczyzny. Nikt nie może wyręczyć Kościoła w dawaniu świadectwa, mówił biskup Ratyzbony. Forum Katolików Niemieckich powstało w 2000 roku jako odpowiedź na lewicujący i politycznie zaangażowany Komitet Katolików Niemieckich. W jego kuratorium zasiada m.in. kardynał Gerhard Müller. Również zmarły niedawno kardynał Joachim Meissner wspierał aktywnie forum, które zrzesza ponad 40 wspólnot i organizacji katolickich, w tym Młodzież 2000, Wspólnoty Błogosławieństw i Emanuel, a także liczne ruchy obrony życia. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Irak świętuje wyzwolenie Mosulu z rąk dżihadystów. Jak wskazuje tamtejszy biskup syrokatolicki, wyzwolone dzielnice miasta są w dużej mierze zburzone. Przedstawiciele kościoła nie mają jeszcze dostępu do budynków sakralnych. Rząd obiecuje pomoc w odbudowie, ale chrześcijan i tak ciężko będzie przekonać do powrotu, uważa arcybiskup Petros Moshe. Stracili bowiem zaufanie do swych muzułmańskich sąsiadów, którzy podjęli współpracę z tzw. państwem islamskim, mówi arcybiskup Moshe.
Prawdę mówiąc, nie sądzę, by chrześcijanie odważyli się wrócić do Mosulu. Nie w tym momencie. Nie odważą się powrócić, bo stracili zaufanie do sąsiadów po tym, co się stało. Po tym, jak ich domy były plądrowane i palone. Już im nie ufają.
To jest podstawowa kwestia, ważniejsza niż to, czy dom został zburzony, ważniejsza niż obietnice rządu. Tak to wygląda w Mosulu. Co innego chrześcijańskie miasteczka i wioski na równinie Niniwy, gdzie niegdzie życie powróciło już do normalności. Jak tylko zostaną odbudowane domy, chrześcijanie powrócą. Do Karakoszu na przykład powróciło już w ostatnim czasie wiele rodzin.
W diecezji grodzieńskiej na Białorusi, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach, odbyły się uroczystości odpustowe. Tegoroczny odpust łączył się ze świętowaniem setnej rocznicy objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej. Dziękowano także za 90. rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest główną patronką diecezji grodzieńskiej.
W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, którzy trwali w całonocnym czuwaniu, modląc się w intencji wszystkich rodzin. Specjalnym gościem uroczystości był metropolita ryski, arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, który jako pielgrzym przybył do tego sanktuarium, by dzielić się wiarą i umocnić się w wierze. Hierarcha zachęcał do budowania z Bogiem relacji, regularnej modlitwy, niedzielnej Eucharystii oraz do otwarcia się na dar nowego życia. Arcybiskup Stankiewicz wskazał na aktualność fatymskiego orędzia, które zachęca do nawrócenia i pokuty. Nawrócenie jest wchodzeniem w coraz głębszą relację z Panem Bogiem i uzgodnieniem zamysłów Jego serca z moim sercem, tłumaczył hierarcha. Metropolita ryski zaznaczył, że nawrócony człowiek to ten, który za świętym Pawłem może odważnie powiedzieć, że żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Arcybiskup zachęcił, aby z tego sanktuarium każdy powrócił do swego domu odmienionym człowiekiem. Powróćcie do swoich codziennych spraw z odmienionym obliczem. Niech inni rozpoznają was autentycznych uczniów Jezusa Chrystusa. Podczas Eucharystii biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odczytał akt zawierzenia diecezji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dla Radia Watykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczęła się wczoraj 29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Zainaugurowała ją msza święta pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Stołecznych Siekierkach. Prowincja opolskiej prowincji zakonu PR-ów ojciec Józef Matras życzył wszystkim opiekunom, by poprzez zaangażowanie we wszechstronny rozwój młodych ich życie nabierało prawdziwego blasku.
A wam, młodzi uczestnicy, aby ten czas, który rozpoczynamy, był dla każdego z was rzeczywiście świętem młodości, radości, przyjaźni i umacniania się w wierze.
W zmaganiach sportowych, wydarzeniach kulturalnych i religijnych bierze udział około 1500 młodych z 8 krajów Europy. Parafiada zakończy się 15 lipca. Fundacja Signum Caritatis, związana z poznańską Caritas, uruchomiła w Poznaniu skład charytatywny. Placówka nie jest zwyczajnym sklepem, to miejsce, w którym kupując, jednocześnie pomagamy. Jak przyznają przedstawiciele poznańskiej Caritas, skład charytatywny ma być przestrzenią budowania relacji między kupującym, który staje się też pomagającym, i darczyńcami wspierającymi działalność tej organizacji charytatywnej. Dochód ze sklepu wspiera codzienną działalność poznańskiej Caritas, mówi jej przedstawiciel Jan Montowski.
Przede wszystkim jadłodajnie, dom przystań, schronisko przystań, ogrzewalnia dla bezdomnych, świetlice dla dzieci i wiele innych. Z samych jadłodajni jest to około 1500 osób.
Jesienią Caritas zamierza otworzyć drugi, jeszcze większy sklep charytatywny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.